Jak co wtorek, witamy Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Jak Łukasz mówiłeś przed chwilką, dosłownie sezon piłkarski zmierza ku końcowi. Coraz mniej mamy tematów piłkarskich, ale one jeszcze są i o nich oczywiście będziemy mówić tylko w tej drugiej części audycji, bo zaczniemy od Żużla, Ekstraligi Żużlowej, a także od kolejnego Grand Prix, tym razem tego, które udało się przeprowadzić. No i jeszcze też powiemy tak bardzo szybko o finale w naszej ekstraklasie piłki ręcznej. W finale oczywiście Vive Targi Kielce grają z Wisłą Płock. Do tej tradycji od paru lat już się przyzwyczailiśmy, ale najpierw może od Ekstraligi. W minioną niedzielę rozegrano zaległą pierwszą kolejkę tej Ekstraligi. Całe szczęście pogoda nie przeszkodziła. Udało się przeprowadzić 4 mecze. Były one dosyć emocjonujące. Może zacznijmy od spotkania we Wrocławiu. Tam miejscowa drużyna z Wrocławia przegrała z Zieloną Górą, ale była to porażka minimalna.
No i trzeba przyznać, że w tym spotkaniu tak naprawdę wynik nie był w żadnym momencie jakoś tak zdecydowanie dla jednej z drużyny korzystny, bo tam na zwycięstwa gości za chwilę odpowiadali gospodarze i na odwrót. No koniec końców zwycięsko wyszedł Falubas, który wygrał 48-42. No i po raz kolejny naprawdę dobrą dyspozycję z początku sezonu zarówno z cyklu Grand Prix, jak i z ligi potwierdził Jarosław Hampel, który przywiózł dla swojej drużyny 14 punktów.
Praktycznie przywiózł komplet, bo miał też jeden bonus, czyli no przywiózł tyle, ile tylko można było tych punktów dowieźć. No i to właśnie dzięki swojemu liderowi Żużlowcy z Zielonej Góry odnieśli kolejne zwycięstwo. W tej kolejce padły aż 3 wyniki, 48-42, i te 3 wyniki padły dla gości. W kolejnym spotkaniu w Rzeszowie Stal Rzeszów przegrała 42-48 z Fogo Unią Leszno, drużyna z Leszna. No jest w tym sezonie, można powiedzieć, murowanym kandydatem do złota.
No wygląda na to, że rzeczywiście Byki będą walczyły o ten złoty medal do samego końca. Czwarta wygrana w czwartej kolejce, mimo osłabienia, którym było absencja szwedzkiego żużlowca Tomasa Jonassona. Również zabrakło Tobiasza Musielaka, no ale Unia Leszno ma tak wyrównaną kadrę tutaj, tak mocno obsadzone te poszczególne pozycje, że raczej nie mieli większych problemów, żeby odnieść zwycięstwo w Rzeszowie, chociaż trzeba przyznać, że Stal na ile mogła, to na tyle postawiła się tutaj zespołowi z Leszna i bardzo kontrowersyjny był w tym meczu szczególnie ten bieg 13.
Tak, no praktycznie ten bieg zadecydował o tym zwycięstwie gości, bo kiedy zdawało się, że w tym biegu 13 gospodarze przywiozą zwycięstwo, sędzia zarządził powtórkę tego biegu, no i w tej powtórce padł już remisz 3-3, no a później w tych biegach nominowanych już swoją wyższość pokazali goście. No później sędzia miał problemy, żeby wyjść ze stadionu w Rzeszowie, ale na szczęście skończyło się wszystko dobrze.
Dokładnie tak. Mam nadzieję, że ten sędzia jeszcze nie jeden mecz poprowadzi. Oczywiście miejmy nadzieję, że już z jego bezpieczeństwem będzie wszystko w porządku. No i jeszcze dodajmy tak dla formalności, że najwięcej punktów dla zespołu z Leszna zdobył Niki Pedersen. To było 14 punktów. Zaś wśród zawodników Stali najlepiej się zaprezentował Greg Hancock, co raczej nie dziwi, zdobywca 12 punktów.
No i drużyna z Torunia, KS Toruń, również wygrała na wyjeździe. Wygrała z aktualnym mistrzem Polski, ze Stalą Gorzów. No ta nazwa jest dłuższa, ale pozwolą Państwo, że ominiemy. Stal Gorzów przegrała wszystkie spotkania w tym sezonie. No tym razem znowu 42-48 u siebie. Anioły bardzo równo w tym spotkaniu pojechały. Do składu wrócił już Adrian Miedziński, ale miał siły tylko na 3 wyścigi. w który zdobył zresztą 6 punktów z bonusem.
No ale trzeba przyznać, że on w porównaniu do na przykład Bartosza z Marzlika miał tutaj wybitne wsparcie wśród swoich kolegów zespołu, bo jednak jeżeli Miedziński nie mógł pojechać dobrze, to tutaj był Chris Holder, był Jason Doyle, był Paweł Przedpełski. No a w Stali Gorzów niestety Bartosz z Marzlik zdobył aż 17 punktów, 42 dla swojego zespołu, to jest prawie połowa, naprawdę imponujący wynik jak na tego młodego zawodnika. No tam zawiedli inni, zawiedli liderzy, po raz kolejny cieniem samego siebie był Krzysztof Kasprzak. No trudno mi powiedzieć, z czego wynika taka słaba przedyspozycja tego zawodnika.
Kibice z Grudziądza jednak więcej spodziewali się po swoim zespole, chociaż to jest Beniaminek, ale jednak na swoim stadionie powinien spisywać się troszkę lepiej, a tutaj porażka, i to bardzo dotkliwa porażka z Unią Tarnów, 37-52.
Jeżeli zajrzelibyśmy w statystyki biegowe z tego spotkania, to zauważymy, że GKM był w stanie wygrać tylko dwa biegi, jeżeli chodzi o tę rywalizację w parach. Dwa razy zwycięstwo po 4-2 to było zdecydowanie za mało, żeby tutaj myśleć o jakiejkolwiek walce z ekipą Jaskółek. No w zespole Starnowa najlepiej zaprezentował się, w sumie nie wyróżnimy tutaj jednego zawodnika, bo tam aż 4 jeźdźców zdobywał powyżej 10 punktów. Tam był Kenneth Bierę, Artur Mroczka, Leon Macen i Martin Waculik. Dla GKM tutaj najlepiej zapracował Tomasz Golob, który przywiózł 12 punktów, ale podobnie jak w przypadku Zmarzlika, wsparcia wśród kolegów zabrakło.
W fińskim Tampere odbyło się drugie w tym sezonie Grand Prix. Znowu kibice mogli mieć pretensje co do przygotowania tamtejszego toru, no ale przynajmniej te zawody odbyły się w całości. Wygrał Nicky Pedersen, drugi był Brytyjczyk Ty Woffinden, trzeci Szwed Andras Jonsson, a czwarty nasz Jarosław Hampel.
No jeżeli tutaj chodzi właśnie o naszych reprezentantów, to pozytywne zaskoczenie ze strony Krzysztofa Kasprzaka, który po tym słabym początku sezonu, przynajmniej w tym turnieju, pokazał się z dobrej strony. Na początku 3 zwycięstwa, dopiero później chyba zmiana warunków na torze też spowodowała, że te przełożenia, które Kasprzak zastosował przy swoim motocyklu, nie do końca się sprawdziły. W efekcie odpadł właśnie w jednym z półfinałów. Dużo, dużo tutaj lepiej zaprezentował się Jarosław Hampel, który potwierdza, że w tym sezonie zdecydowanie będzie się liczył w walce o te najwyższe trofea indywidualne. No a o występie Macieja Janowskiego możemy chyba powiedzieć tylko tyle, że ten zawodnik jest na etapie zbierania doświadczenia w Grand Prix i miejmy nadzieję, że te kolejne występy właśnie to niezbędną rutynę temu zawodnikowi przyniosą.
No to taki bardzo łagodny jesteś dla niego po tych dwóch startach, ale dobrze. A w klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu Woffinen 22 punkty, na drugim Pedersen 19, trzeci jest Jarosław Hampel 18 punktów, no ale tak jak mówiliśmy, to dopiero drugie Grand Prix w tym sezonie. Następne już za tydzień w Pradze. No tam powinno być z torem już wszystko ok. Przynajmniej tak zawsze było. No i szybko przechodzimy do piłki ręcznej. W finale PGE NIK Superligi mierzy się Vive Tauron Kielce z Orlem Wisłą Płock. Grają do 3 zwycięstw, 2 spotkania już się odbyły w sobotę i w niedzielę. No, trzeba powiedzieć, że w sobotę bardzo zacięte spotkanie, ostatecznie zakończone zwycięstwem gospodarzy 31-26, ale no, Kielczanie odjechali dopiero w samej końcówce wicemistrzom Polski. A drugie spotkanie to już całkowita dominacja gospodarzy, którzy wygrali 25-16.
Myślę, że ten wynik nie jest jakąś wielką niespodzianką, patrząc szczególnie na to, jak wyglądają kadry obu zespołów i sytuacja z kontuzjami, bo jeżeli chodzi o Wisłę Płock, to tutaj wygląda to zdecydowanie gorzej. Tam kilku zawodników nie w pełni sprawnych, kilku nie mogło wystąpić.
Nie ma Jurkiewicza przede wszystkim.
No i właśnie to było widać, tą krótką ławkę rezerwowych, szczególnie, tak jak mówiłeś, tutaj zwróciłeś uwagę w końcówce tego pierwszego spotkania, kiedy ewidentnie zabrakło nawciarzom sił. Podobnie było w niedzielę, ale to już był drugi mecz, czasu na regenerację było mniej, no i to Vive skrzydnie wykorzystało, chociaż trzeba pochwalić, naprawdę defensywa Kielczan znakomita, no tylko 16 straconych bramek z tak klasowym przeciwnikiem, jakim jest Wisła Płock.
Śląsk.
No ale Wisła też dużo tych bramek nie straciła, bo 25, no na tym poziomie to nie jest jakoś dużo i rzeczywiście w drugim spotkaniu też do pierwszej połowy przegrywali tylko jedną bramką 11-10. Ciężko będzie Wiśle coś więcej ugrać w tym sezonie, chociażby wygrać jeden raz, no ale może przed własną publicznością jednak mimo tych kontuzji się uda. No na pewno będą mieć jeszcze szansę, tak jak mówiłem, te finały rozgrywane są do 3 zwycięstw. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie, nie z piłki nożnej. Teraz krótka przerwa i wracamy z naszą Ekstraklasą.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy już za nami, no to do końca sezonu zostało 5 kolejek, ale to nie będzie tak, że te kolejki co tydzień, bo już teraz będziemy mieć chociażby dzisiaj mecze w środku tygodnia, ale wracając do tego, co było w 32. kolejce, bardzo ciekawe spotkania. No już zaczynając od tego pierwszego, gdzie swoją niemoc z ostatnich paru spotkań przerwała Zawisza Bydgoszcz, bardzo pewnie pokonując praktycznie w parę minut radząc sobie z mocną przecież Koroną Kielce. Zawisza wygrała 3-1 i wróciła do gry o utrzymanie.
Ale tak oglądając ten mecz, miałem wrażenie, że to Korona pomogła bardzo zespołowi Zawiszy wygrać to spotkanie, bo takie błędy, jakie robili obrońcy z Kielc, no nie przystoją.
Liczy się to, że bydgoszczanie umieli to wytrzymać.
Tak, i tam pierwsze skrzypce zagrał Alvarinho, najpierw bardzo ładny strzał z akcji, potem bramka z rzutu karnego i on wyrasta chyba na jedną z największych gwiazd właśnie zespołu z Bydgoszczy. No ale rzeczywiście, jest awans na 15 miejsce i wcale nie taka duża strata, bo tylko jeden punkt do 14 Górnika Łęczna i 13 Korona, 2 punkty do Piasta i Ruchu, a więc no Zawisza na najlepszej drodze, żeby tutaj powalczyć o to, żeby wyjść z tej strefy spadkowej.
Skoro wspomniałeś właśnie o Górniku Łęczna, to może powiemy właśnie najpierw o tych spotkaniach z tej grupy spadkowej. Tam jest bardzo ciekawie. Wspomniany przez ciebie Górnik Łęczna no chyba bardzo chce opuścić Ekstraklasę. Tym razem przegrali 0-3 z odrodzoną Krakowią, z odrodzonym Mateuszem Cetnarskim, który zdobył 2 bramki, 3. bramka Marcina Budzińskiego. No i też widać efekty pracy trenera Jacka Zielińskiego.
No w skrócie podsumowując, 10 punktów w 4 spotkaniach i odkurzenie kilku zapomnianych zawodników, jak wymieniony przez ciebie Cetnarski, nawet Zjawiński zaczął strzelać pod wozem Zielińskiego. To myślę, że jest wystarczająca rekomendacja dla warsztatu tego trenera.
Nie pomogła za bardzo zmiana trenera w GKS-ie Bełchatów. Od zmiany trenera Bełchatów wcale dobrze nie gra, można powiedzieć nawet, że trochę gorzej jeszcze, chociaż ciężko tu mówić, że da się gorzej grać. No tym razem Bełchatów przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2.
Tak, i Podbeskidzie potwierdziło też w tym spotkaniu, że no, potencjał mają nawet na coś więcej niż na walkę o utrzymanie, ale rzeczywiście mieli troszeczkę pecha w końcówce sezonu. No ale okazuje się, że póki co Dariusz Kubicki broni się swoimi wynikami, jeżeli chodzi o zmianę na tym stanowisku trenera. No zobaczymy, jak to będzie trwało dalej, ale jeżeli chodzi o Bełchatów, to tutaj wróżę no bardzo, bardzo źle, bo póki co ta gra wygląda bardzo słabo.
No ty przynajmniej patrząc na tle tych przeciwników w walce o utrzymanie w Ekstraklasie, Ruch Chorzów, oni bardzo, bardzo chcą się utrzymać. Tym razem wywalczyli cenny punkt z Piastem Gliwice, remisując 1-1.
No i tutaj najpierw na prowadzenie wyszli goście, później atak chorzowian przyniósł efekt dopiero w drugiej połowie za sprawą Michała Efira. Dla Ruchu to był taki trudny mecz, bo tam zabrakło Grzegorza Kuświka, no a wystawienie Wiśniakowca w pierwszym składzie uważam za duży błąd Fornalika. Tutaj na szczęście trener niebieski się w porę zreflektował, wpuścił Michała Efira, który właśnie ładnym strzałem głową po ładnej akcji dał remis Ruchowi.
No i przechodzimy do tej grupy walczącej o mistrzostwo. No, praktycznie chyba 2 zespoły walczą o to mistrzostwo i to też tak różnie, ale o puchary również walczą. No i właśnie ci walczący o to 3., 4. miejsce, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków. No ten mecz został okrzyknięty przez niektórych ekspertów jednym z ładniejszych w ostatnich latach, przynajmniej jeżeli chodzi o drugą połowę. 2-2 ostatecznie, no a bramka Barrientosa i cała akcja Wisły, palce lizać.
Tak się zastanawiam, ile w tej akcji było przypadku, a ile było przebłysku Barrientosa, ale trzeba przyznać, że znakomicie ten zawodnik odnalazł się w tej sytuacji. Ale tak jak powiedziałeś, naprawdę to było spotkanie bardzo przyjemne dla oka i dobra reklama piłki nożnej w Polsce. Troszeczkę martwi, że ta frekwencja mogła być wyższa, bo tam było 18 tysięcy.
Na takim stadionie na pewno.
Tak, można było się spodziewać, że na spotkaniu właśnie z Wisłą pojawi się więcej. No ale myślę, że ci, którzy przyszli na ten stadion, no, z pewnością nie wychodzili ani zawiedzeni, ani smutni.
Co ciekawe, tak przez parę sezonów Rafał Boguski no, nie był jakąś dużą podporą Wisły, a teraz tymi statystykami przypomina ten okres, kiedy zdobywał tą dużą ilość bramek przeciwko San Marino.
No tak, ale myślę, że już niestety do tego czasu nie wróci, bo jednak Boguski to już jest zawodnik 31-letni.
W pozostałych spotkaniach Górnik Zabrze wygrał z Pogonią Szczecin, która wyrasta na taką najsłabszą drużynę w tej grupie mistrzowskiej, 2-0.
No wydaje się, że Pogoń, przynajmniej niektórzy piłkarze tego zespołu zadowolili się samym faktem przebywania w ósemce. Sprawiają wrażenie, że raczej nie interesuje ich walka o coś więcej, czyli w domyśle europejskie puchary.
Ciekawe, co na to prezesi i kibice.
No właśnie, ale tak zastanawiam się, na co stać Górnika Zabrze, bo oni takie mecze dobre przeplatają słabymi występami. No ale mimo wszystko zakwalifikowanie się ewentualne Zabrze do europejskich pucharów byłoby sporą niespodzianką.
No i dwa spotkania, których padł wynik no niespodziewany. Lech Poznań nie wykorzystał okazji, żeby umocnić się na prowadzeniu i przegrał u siebie z Jagiellonią Białystok 1-3, chociaż już prowadził po bramce Dawida Kownackiego, któremu udało się w końcu trafić 1-0, ale później dwa razy Patryk Tuszyński, no i Maciej Gajos i 3-1.
Chociaż trzeba dodać, że bramka Kownackiego, przyznaje to, że padła ze spalonego, no ale tego nie zauważył sędzia. Co parę razy im zabrał, to teraz raz zwrócił, jednak Jagiellonia pokazała, że naprawdę w tym sezonie prezentuje się znakomicie. Nie zapominajmy, że podopieczni Michała Probierza już mają na koncie zwycięstwo również w Warszawie, więc no, Jagiellonia wychodzi właśnie na taki zespół, który potrafi zaskoczyć tych faworytów.
No i właśnie wspomniana przez ciebie Legia Warszawa też nie wykorzystała tego, żeby wrócić na pierwsze miejsce. Zremisowała ze Śląskiem 1-1, ale może mówić też o dużym szczęściu, no bo przecież grała w osłabieniu.
Tak, grała w osłabieniu, do tego jeszcze pierwsza straciła bramkę, chociaż to osłabienie było w momencie, kiedy na boisku mieliśmy remis 1-1. No i też dużo szczęścia, że sędzia tą bramkę uznał, bo w tej akcji, w której piłkę do siatki Śląska skierował Tomasz Jodłowiec, tam zawodnicy mocno protestowali, że faulowany był Piotr Celeban. No ale cóż, no w kręgach kibicowskich mówi się, że jeden z tych zespołów ma duże wpływy w środowisku sędziowskim i tak to zostawmy.
Dobrze, no to w naszej Ekstraklasie jeszcze przez 5 kolejek będzie się sporo działo. Teraz chwila przerwy i wracamy z Ligą Mistrzów i Ligą Hiszpańską.
You take away the veil.
Zacznijmy od Ligi Europejskiej. W finale w Warszawie już 27 maja zagra Sevilla, hiszpańska Sevilla, czyli obrończyni tytułu sprzed roku. No i zmierzą się z największą niespodzianką tej Ligi Europejskiej, czyli ukraińskim zespołem Dnipro.
Tak, Dnipro sprawiło zdecydowanie największą sensację w półfinale, eliminując Napoli. Po pierwszym meczu tak troszeczkę z niedowierzaniem patrzyliśmy na ten wynik, ponieważ tam było 1-1 bramka dla Ukraińców strzelona po spalonym. No a oni u siebie pokazali, że są rzeczywiście mocni, przede wszystkim tracą mało bramek, wygrana 1-0. No i sam jestem ciekaw, jak to w tym finale wszystko będzie się toczyło.
No Sevilla poradziła sobie z Fiorentiną bez problemu, u siebie wygrali 3-0. Na wyjeździe 2-0 Fiorentina nawet nie potrafiła wykorzystać rzutu karnego. A w Lidze Europejskiej nie było niespodzianki w rewanżu w Monachium. Wprawdzie Bayern wygrał z pewną siebie Barceloną 3-2, no ale w pierwszym meczu przegrał 0-3. Dlatego w finale zagra Barcelona. Jedną z bramek, zresztą bardzo ładną, zdobył Lewandowski. No a w drugim półfinale już ta niespodzianka była.
No rzeczywiście, patrząc na to, gdzie grały oba zespoły, a więc Real i Juventus, wydawało się, że królewscy nie będą tutaj mieli problemów z odrobieniem strat. No i w pewnym momencie nawet byli już w finale, ponieważ jako pierwsi zdobyli bramkę, konkretnie Cristiano Ronaldo z rzutu karnego. No a pogrążył ich po raz kolejny w przeciągu tych dwóch tygodni ich własny wychowanek Realu, a więc Alvaro Morata.
Morata przeszedł przed tym sezonem do Juventusu za parę ładnych milionów, no i w tym Juventusie się sprawdza, może być też jedynym zawodnikiem w tym sezonie, który obroni tytuł zdobyty przed rokiem, bo on był w składzie Realu, który pokonywał Atletico Madryt. No ale to by była też niespodzianka, bo jednak faworytem w tym finale jest Barcelona.
Tak, Barcelona jest z pewnością faworytem, ale Juventus już właśnie pokazał, że tą defensywą, którą oni mają, potrafią zniwelować każdy, nawet najlepszy atak na świecie.
No i tak kończąc Barceloną, no to mamy już rozstrzygnięcie we wszystkich najważniejszych ligach, najmocniejszych ligach europejskich. Jako ostatnia właśnie w lidze hiszpańskiej Barcelona zdobyła mistrzostwo na kolejkę przed końcem, wygrywając na wyjeździe z Atletico Madryt 1-0 po bramce niezawodnego Messiego.
Dla Argentyńczyka była to 41. bramka w bieżącym sezonie. Co prawda raczej nie dogonisz Cristiano Ronaldo, który ma tych trafień 45, no ale najważniejsze dla nich jest to, że przed finałem Ligi Mistrzów w tym ostatnim meczu, a więc z Deportivo w tym pojedynku ligowym, mogą sobie wystawić rezerwowy skład i nie ma to znaczenia, czy wygrałem, czy przegrałem.
Co ciekawe, i Barcelona, i Juventus mogą zdobyć potrójną koronę, bo obydwa te zespoły grają jeszcze w finałach Pucharu swojego kraju, no i w finale Ligi Mistrzów. A wracając jeszcze do Hiszpanii, Real Madryt wygrał swoje spotkanie ze Espanyolem 4-1, no ale to już mu nic nie daje, chociaż Ronaldo zdobył właśnie 3 bramki i pewnie będzie królem strzelców.
Tak, i pewnie dostanie złotego buta, bo 45 bramek, takiego wyniku nie osiągnął żaden inny strzelec w topowych ligach europejskich.
My już dziękujemy dzisiaj za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień.